Cześć, nazywam się Ewa Bakota i witam Cię w podcaście Ruinersi o życiu z dala od miasta, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach życia na wsi. Spotykamy tu ludzi, którzy wyprowadzili się z miasta, by zamieszkać na prowincji. Poznajemy osiadłych na wsi ruinersów i rozmawiamy o tym, jak spełnia się marzenia o slow life z dala od cywilizacji. Udowadniamy, że wizja sielskiego życia na wsi nie musi być projektem na emeryturę. Cześć. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Ruinersi o życiu z dala od miasta. Ogromnie się cieszę, że jesteś tu ze mną, a cieszę się tym bardziej, że dziś nie jestem tu sama. Witam Cię z Warmii, gdzie odwiedzam Martynę. Martyna, kobieta rakieta, jest leśniczą i jest singielką, która mieszka w domu na skraju malutkiej warmińskiej wsi. Z dala od rodziny i starych przyjaciół. Starych, bo życie wciąż przynosi nowych. Martyna mieszka w domu, który chciała początkowo zburzyć. Dziś nie tylko w nim mieszka, ale i mieszka w nim sama, a raczej prawie sama. Prawie, bo mieszkają z nią suczka Miłka i kotka Grażyna. Tworzą więc takie damskie trio, a ja przyjechałam popytać, jak się żyje singielce na wsi, jak się żyje dziewczynie z bloku w starym domu i czy to było wielkie wyzwanie poprowadzić remont ruiny samodzielnie, bez pomocy faceta. Nie, żebym uważała, że to niemożliwe. Kobiety nie takie rzeczy przecież robiły i robią. Ale wiem, także z autopsji, jak niektórzy fachowcy podchodzą czasem do kobiet inwestorek. Pytam więc o to wszystko i o to, jak to się wszystko zaczęło.
Mam na imię Martyna, mam 36 lat, mieszkam na wsi sama. To znaczy mieszkam z psem i z kotem. Czyli mieszkamy sobie we trzy, bo pies i kot to też są dziewczyny, więc mieszkamy sobie we trzy.
Trzy dziewczyny.
Tak. Jestem z wykształcenia leśnikiem, skończyłam studia na Wydziale Leśnym. Przez pierwsze lata mieszkałam w biurowcu nadleśnictwa, w mieszkanku, potem przez jakiś czas w leśniczówce. I w momencie, gdy mieszkałam w leśniczówce, już wiedziałam, że są takie plany, żeby zrobić mnie leśniczą na tym terenie. Mhm. I powoli zaczęłam się rozglądać za miejscem dla siebie, bo wiedziałam, że w tej leśniczówce nie mogę zostać.
I myślałaś też o tym, że te plany, żeby zrobić z ciebie leśniczą na tym terenie, podobają ci się.
Tak.
Że nie chcesz
i że to może się wydarzyć faktycznie. I zaczęłam szukać miejsca dla siebie. I zaczęłam jeździć po okolicy i szukać domu, który może mogłabym kupić. Mhm. Nie wyobrażałam sobie wyprowadzić się do miasta, do mieszkania, bo już miałam wtedy Miłkę, mojego psa. Miałam bardzo dużo rzeczy też. Więc nie wyobrażałam sobie zmieścić się z tymi wszystkimi rzeczami w jakimś małym mieszkanku. Chciałam też zostać na terenie tego leśnictwa, w którym pracowałam. Mhm. Ten dom pokazał mi kolega i najbardziej spodobała mi się kuźnia. Kuźnia z czerwonej cegły i tak naprawdę dla tej kuźni kupiłam ten dom.
Kuźnia, czyli jeden z budynków gospodarczych,
dokładnie,
które należą
mam
do tego
siedliska. Budynki gospodarcze, dużą kuźnię z czerwonej cegły i małą obórkę. I tak naprawdę ten dom mi się wcale nie podobał. Mhm. I ja kompletnie nie planowałam go remontować, a już tym bardziej mieszkać w tym domu. Plan był taki, że robię sobie kuźnię, zrobiłam nawet projekt. No i zostałam postawiona w takiej sytuacji, że musiałam w ciągu miesiąca opuścić miejsce, w którym mieszkałam aktualnie. Mhm. Wyjechałam w górę z moją kuzynką i jej mężem i ich znajomymi.
Nie taki zły pomysł na przeczekanie.
Tak, i tam przemyślałam wszystko. I jak wróciłam z tych gór, przyjechałam do tego domu, chociaż nie, jeszcze nawet nie powiedziałam o tym, jak kupiłam ten dom.
Mówiłaś o tym, że kolega ci go pokazał, ten dom ci się nie podobał, podobała ci się
nie,
kuźnia?
Nie, podobała mi się kuźnia.
I że chciałaś tam się osiedlić
i chciałam, tak, myślałam o tym, że w takiej kuźni mogłabym mieszkać, może docelowo w przyszłości dom bym zburzyła i postawiła na jego miejscu coś mniejszego, bo uważałam, że jest dla mnie zdecydowanie za duży.
Jest obszerny, rzeczywiście.
A do tego jest przepiękny teren, są stare drzewa przede wszystkim, jest duży staw, co było dla mnie bardzo ważne ze względu na Miłkę, bo ona kocha wodę i latem jest w stawie non-stop. Przywiozłam tu swoich rodziców, pokazałam im ten dom. Mama nie była zachwycona na początku, raczej bała się tej decyzji, ale ostatecznie zdecydowałam się na kupno tego domu.
A twoja rodzina mieszka daleko.
Daleko, jakieś 250 kilometrów stąd, wszyscy. No, ja tu przyszłam naprawdę nikogo nie znając, tak naprawdę. Nie miałam nikogo tutaj na miejscu. Najbliżej byli Agnieszka z Dawidem, nasi wspólni znajomi.
którzy przecież mieszkają ze 150 kilometrów na wschód stąd.
Dokładnie, tak. Ale oni byli tutaj blisko, więc miałam tą świadomość taką, że ktoś tu jednak jest.
No, bardzo daleko, jest to 150 kilometrów tu.
No jednak bliżej niż reszta.
No a czy twoi rodzice, kiedy już tak, twoja rodzina w ogóle, kiedy już postanowiłaś kupić ten dom, czy oni się bali tego, że ty rzeczywiście już na pewno nieodwołalnie znikniesz im z radaru najbliższego, bo oto faktycznie wygląda na to, że wyprowadzasz się, kupujesz dom daleko od domu. Czy oni się bali tego? Czy oni się bali tego, że ty będziesz na jakiejś wsi mieszkać? W tej wsi mieszka kilkanaście osób.
Bali się, na pewno się bali. Zwłaszcza się bała moja mama. Moja mama ogólnie przez parę lat mnie pytała: córcia, ale czy ty jesteś pewna, że tego chcesz? Czy ty jesteś pewna? Bo ja się wychowałam w bloku. Ja całe swoje życie mieszkałam w mieszkaniu. Nie znałam życia tak naprawdę w domu wolnostojącym.
A to jest dosyć dużo więcej roboty niż
dużo
w bloku.
Dużo więcej. Troszeczkę to poznałam mieszkając w Leśniczówce. Chyba sama do końca sobie nie zdawałam z tego sprawy. Ale ja mam też taki charakter, że lubię pokazać, czy może potrzebuję udowodnić niektórym, na co mnie stać. I jak zaczęłam słyszeć z każdej strony, to jest głupi pomysł. O. Ty sobie nie poradzisz. Mhm. Zwłaszcza moi koledzy. Moi koledzy uważali, że mają prawo mówić mi takie rzeczy. Wzrastała chęć pokazania im wszystkim, że ja sobie jednak poradzę. No ale też przede wszystkim podobało mi się tutaj bardzo. Ta moja wioseczka moim zdaniem jest jedną z najpiękniejszych w okolicy. Mimo, że nie mamy asfaltu.
Może także dlatego, że nie macie
asfaltu.
Także
dlatego, tak, tak. To też jest jedna z rzeczy, która dziwi wszystkich, bo jak usłyszałam 2 lata temu bodajże, że gmina chce zrobić nam asfalt, to ja byłam osobą, której to się najmniej podobało. Ja krzyczałam, że ja nie chcę asfaltu i nikt tego nie potrafił zrozumieć. A to jest logiczne, że pojawi się asfalt, pojawi się więcej ludzi, a to jest urokliwe w tej wiosce, że jest nas mało, jest cichutko, jest przepięknie. Ktoś nowy nie zawsze miałby tą samą fantazję i może nie dążył do tego, żeby te domy zachować w takim klimacie, jakim są.
Tak, bo tutaj te wszystkie domy są do siebie bardzo podobne. Ta tkanka architektoniczna jest świetnie zachowana.
Tak.
Nie ma tu zgrzytów.
Znaczy, jest jeden, powiedzmy.
To ja go nie widziałam.
Nie widziałaś go jeszcze. Tak, jest jeden. Tak, te wszystkie domy są w jednym stylu. I to przez bardzo długi czas. Był dla mnie ogromny stres, już jeśli chodzi o sam remont domu, już jak remontowałam dom, że ja to zepsuję, że coś zniszczę, że jakoś zrobię tą elewację tak, że wyjdzie mi z tego pokraka. No bo te domy jednak bardzo łatwo zniszczyć. No jak się nie zrobi gzymsu, nie zrobi się tych małych okienek na strychu.
Zaburzy się proporcje wtedy.
I to strasznie, i to koszmarnie. Do tego kolor elewacji. Jezu, wybierałam go sama. Był to dla mnie ogromny stres. Niewiele osób potrafi to zrozumieć, ale wybranie koloru elewacji to naprawdę były długie przemyślenia i ogromny stres, bo nie chciałam zniszczyć tego, jak ten dom wygląda.
My też się zastanawialiśmy długo nad elewacją, bo wiedzieliśmy, że ma być biała, tylko nie wiedzieliśmy, jaki odcień bieli. Myśleliśmy, że to musi być ciepła biel, taka mleczna, nie Colgate Santorini, tylko coś, co nie będzie kłuło w oczy, ale musi być jasne, no bo ten dom nasz był taki cementowo-wapienny był ten tynk. Po 100 latach dosyć zabrudzony i nie mógł tak zostać. Poodparzał się, wyglądał okropnie, więc rozumiem twój stres, bo też długo myśleliśmy o tym.
A mi ogólnie nie podobały się szare domy. Marzył mi się biały domek z czerwonym dachem, czyli jasny taki, tak dokładnie jak mówisz, nie może taka czysta biel, ale no jasny domek z czerwonym dachem, może z okiennicami, ale ja nie mogłam sobie pozwolić tutaj na nic innego. On musiał być szary, on musiał mieć białe ramki dookoła okien, musiał mieć ten gzyms, chociaż niewiele osób wie, wcześniej ten gzyms był ceglany, teraz jest to gotowy gzyms styropianowy, doklejony po prostu do elewacji, ale tego nie widać. I teraz dopiero po latach, jak już ten dom jest wyremontowany i patrzę sobie na niego z zewnątrz, to tak myślę, że kurczę, udało mi się.
Fajnie
wygląda. Naprawdę udało mi się nie zepsuć tej elewacji, a wręcz zrobić tak, że no wygląda to dobrze.
No, ja przyjechałam dzisiaj do ciebie pierwszy raz przecież.
Tak?
Znamy się skądinąd, widziałyśmy się gdzie indziej.
Dwa razy.
A nie trzy? Nie, może dwa rzeczy.
Raz u Agnieszki i Dawida i raz na
Ruinersach. No to znamy się z Instagrama najbardziej.
Tak, dokładnie.
I przyjechałam tutaj pierwszy raz i ten dom robi zachwycające wrażenie. W ogóle cała wieś robi wrażenie. Bardzo. Tutaj jest naprawdę pięknie, nie mogę się doczekać, kiedy przyjadę w jakimś bardziej sprzyjającym
wiosną,
maju.
Latem to w ogóle tu jest przepięknie.
A powiedz, dlaczego pomyślałaś o tym, żeby szukać domu, skoro jesteś dziewczyną z bloku i już pomyślałaś, że chcesz zostać tutaj, ta propozycja pracy ci się podobała, okolica ci się podobała. Dlaczego pomyślałaś o tym, że chcesz kupić dom, a nie mieszkanie w jednym z pobliskich miast i miasteczek? Przecież to nie jest bardzo daleko od cywilizacji, gdzie ty mieszkasz.
Przede wszystkim chyba ze względu na swoją pracę, bo ja idąc do pracy, do lasów, ja byłam przygotowana na to, że ja będę mieszkała w leśniczówce, gdzieś głęboko w lesie. Mhm. I do tego przede wszystkim właśnie pies. Pies i duża ilość rzeczy, zdecydowanie za duża. Gdzieś musiałam to wszystko pomieścić.
Rozumiem. Praktyczne względy.
Praktyczne i też ta chęć, bo mieszkałam na początku, na stażu mieszkałam w mieszkaniu i nie miałam terenu zielonego, czego mi bardzo brakowało latem. Nie mogłam sobie wyjść na zewnątrz, na słońce z książką, po prostu pokorzystać z lata. Nie miałam takiej możliwości i marzyło mi się, żeby mieć takie swoje miejsce, z którego będę mogła latem korzystać. Przede wszystkim latem, gdy jest cieplutko. Tak, dlatego też szukałam chyba domu.
A nie przerażał cię ten remont? Bo panuje takie przekonanie, chyba dosyć, bo ma dużo prawdy w sobie, że remont to nie jest łatwa sprawa. A ty tutaj byłaś nadal trochę nowa, no bo nie mieszkałaś tu w okolicy, twoja rodzina nie mieszkała tu w okolicy z dziada, pradziada, nie znałaś wszystkich fachowców wokół. No i miałaś ten remont. Oto jestem ja, Martyna, i remont. Nie przerażało cię to wyzwanie? Nie wydawało ci się to trudne, że no teraz musisz... Wiem, już powiedziałaś, że jak pojawia się wyzwanie, to jesteś jedną z tych osób, które to wyzwanie jeszcze bardziej mobilizuje, ale nie miałaś takich momentów przestrachu, albo w ogóle nie myślałaś o tym, a kupię dom, który nie jest aż taki stary, nie wymaga aż takiego remontu, albo wybuduję sobie nowy dom, bo to może będzie łatwiejsze?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jak kupowałam ten dom z myślą zburzenia domu całkowicie. Bo chodziło mi bardziej o otoczenie, o te budynki gospodarcze, tak, o staw, o przepiękny kasztanowiec, który stoi na podwórku. Jedna z takich pierwszych historii, gdy kupiłam ten dom i przywiozłam tutaj znajomego budowlańca, żeby mniej więcej zobaczył ten dom i coś o nim opowiedział, bo może akurat dałoby się go wyremontować. Chodzimy do domu, wchodzimy do salonu, tego, w którym obecnie siedzimy. Podłoga była lekko przegnita, była mała dziura zaraz na wejściu przy drzwiach. I on tak wszedł, mówi, ciekawe, co tu jest pod podłogą, bo zazwyczaj pod tymi podłogami była pustka, była ziemia. I on był ciekawy, co jest pod tą podłogą. Ja mu dałam wtedy siekierę i mówię, Artur, wal, ja i tak nigdy w tym domu nie zamieszkam.
A widzisz.
I wyrąbaliśmy dziurę, którą po paru miesiącach z moim tatą musieliśmy zakryć płytą OSB.
Bardzo ładna historia.
Gdy się wprowadziłem do tego domu. Z planem remontowania go. Więc na początku w ogóle mi to nie przechodziło przez myśl.
Okay.
To nie było tak, że ja miałam remontować ten dom. Mnie to przerażało. Każdy mówił, że to jest głupi pomysł, bo ja naprawdę wtedy jeszcze nie znałam innych takich wariatów jak ja.
A jest nas wielu.
Jest nas wielu, ale dopiero dzięki Instagramowi się o tym dowiedziałam. Praktycznie każda osoba odradzała mi ten remont, więc ja byłam przekonana, że ja robię kuźnię.
Mhm. Ale kuźnia to też remont.
Niby tak, ale w kuźni to teoretycznie... Trochę remont, ale tam by zostały tylko zewnętrzne ściany, bo tam w środku nic nie ma. Więc tak naprawdę kuźnia to byłaby budowa nowego domu.
Po prostu w starych murach.
Po prostu w starych murach i jeszcze to nie do końca, bo ściana z tyłu jest wybrzuszona. Jest to ściana, na której był piec kowalski, bo tu faktycznie mieszkał kowal w tym domu. I ona jest przebudowana, jest taka wybrzuszona, więc i tak trzeba by było to wszystko od nowa zrobić. Dlatego mnie to na początku nie przerażało, bo ja nie planowałam tego remontować. A gdy wróciłam z tych gór, już wiedziałam wtedy, że będę musiała się wyprowadzić z tego miejsca, w którym aktualnie mieszkam.
Było mieszkanie wtedy?
Dom. To była ta leśniczówka.
To była ta leśniczówka, przepraszam.
To była ta leśniczówka. Już wiedziałam, że muszę się z niej wyprowadzić. Wróciłam z tych gór z jakąś taką nową energią. Przyjechałam sobie do tego domu, usiadłam i stwierdziłam, że a może te pieniądze, które bym musiała wydać na wynajem jakiegoś mieszkania w bloku. Może te pieniądze spróbuję władować w ten dom i spróbuję w nim zamieszkać. Miałam miesiąc, niecały, I tak zaczął się remont tego domu. Postanowiłam, że w nim zamieszkam, ale bez generalnego remontu. To było tylko przystosowanie takie do mieszkania.
Mieszkałaś w domu, który jednocześnie był remontowany. Pewnie tak. Ten remont jakoś startował
tak.
Niebawem.
Tak, żyłam w tym remoncie parę lat.
Parę lat?
Parę lat.
Czy to był taki remont, że leciały tynki, przesuwałaś ściany, prułaś ściany, żeby położyć nową elektrykę?
Ja sprułam wszystko. Mm-hmm. Bo
jesteś jedną z tych ruinerek.
Tak, nie podobał mi się zapach w tym domu przede wszystkim.
Okay.
Więc skułam wszystkie tynki.
Mm-hmm.
Mówię kułam, bo sama faktycznie kułam te tynki. Czasami z pomocą mojej rodziny, moich rodziców i moich braci. Ale głównie robiłam to sama. Młotkiem zwykłym. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak młot udarowy, którym można by było robić takie rzeczy. Więc ja to kułam młotkiem i na różne inne sposoby. Tak, większość tynków skułam sama, przez to chyba też trochę zniszczyłam sobie nadgarstki. Więc niby dawałam radę, robiłam dużo, ale troszkę się to odbiło na moim zdrowiu. Tak tylko odrobineczkę. Sama robiłam na przykład wróblówki na dach. Wziąłam
odważnie.
Sobie 2 tygodnie urlopu, wycinałam wróblówki wyżynarką. I przy szlifowaniu razem z deską przeszlifowałam sobie nogę i mam poziomą bliznę na udzie. Mam bliznę na jednym z palców, bo przebierałam dachówki i mi dachówki spadły. A najgorsza to była... Blizny na szczęście nie mam, ale gdy szlifowałam tą cegłę w salonie, na którą teraz patrzymy,
pięknie wyszlifowana.
Szlifierką kątową, flexem. Na szczęście nie ze szczotką metalową, tylko z tarczą listkową.
Mm-hmm.
Ręce miałam już zmęczone pod koniec i mi szlifierka odbiła i uderzyła mnie w twarz i przerysowałam sobie pół policzka.
Nic nie widać.
Nic nie widać, na szczęście. Ale potem pokażę ci zdjęcia. Wyglądało to na początku fatalnie i byłam przerażona. I to są jedyne rzeczy, które mi się wydarzyły.
Wiesz co, dużo tego. Brzmi to strasznie.
Ale to jednak też dużo lat remontu było.
Jak zaplanowałaś ten remont, jak działało to organizacyjnie? No bo robiłaś bardzo dużo sama, to już słyszymy, no ale pewnie nie wszystko. I w jaki sposób szukałaś fachowców? No, byłaś tutaj dosyć nowa, jesteś dziewczyną. Nie wszyscy fachowcy rozmawiają z kobietami w taki sposób, jak rozmawiają z mężczyznami.
No przecież mówi się, że kobieta sama sobie nie poradzi przy takim remoncie.
Jak widać, sobie poradzi.
Niby tak, ale ja teraz już rozumiem, dlaczego się tak mówi. Bo i nie chodzi o to, że kobieta sama jako kobieta sobie z tym nie poradzi. Bo ja sobie z tym radziłam, lepiej lub gorzej. Tu bardziej chodzi o odbiór tych facetów, z którymi musisz coś załatwić. To jak oni cię traktują, próbują cię troszkę oszukać. Pierwszy fachowiec, który u mnie pracował, był załatwiony przez moich znajomych.
Mhm.
To był ten pierwszy remont, ten powiedziałabym przedremont.
Który się robi dla wroga?
Nie, który ten w tym miesiącu, który mi został do wprowadzenia jakby do tego domu.
Tak.
To było takie tylko przystosowanie tego domu, żebym ja dała radę w nim mieszkać. Czyli zrobienie łazienki, wylanie podłóg w korytarzu i w kuchni, przemurowanie pieca kuchni kaflowej w kuchni, bo ja na tej kuchni kaflowej przez parę miesięcy pierwszych gotowałam.
To i tak brzmi jak bardzo duża lista zadań na
tak, to
miesiąc.
Ale stwierdziłam, że mówię, te pieniądze, które bym włożyła w mieszkanie cudze, komuś bym zapłaciła za wynajem, włożę w ten dom. Wtedy to było jakieś kilkanaście tysięcy, z tego co ja pamiętam. Udało mi się zamknąć w tej kwocie. Nauczyłam się w ogóle w trakcie remontu mówić głośno o potrzebach remontowych.
Mhm.
I wielu fachowców mam tylko dzięki temu, że komuś znajomemu powiedziałam, czego potrzebuję. Po prostu.
Mhm.
Tak było z moim ukochanym stolarzem, który jest teraz właściwie moim bardzo bliskim znajomym. Dowiedziałam się o nim od kolegi. I fakt, że jest niewielu fachowców, bo naprawdę bardzo wielu się przewinęło przez ten dom, ale tylko parę z tych osób mogłabym polecić komuś innemu. I między innymi jest to właśnie stolarz.
Biorę namiar na tego pana stolarza.
Tak, stolarz. Jestem bardzo zadowolona ze Zduna. Na samym końcu trafi mi się super elektryk. Ale to, co miałam na początku... Kosztowało mnie to bardzo dużo stresu.
Co się działo?
Ciężko to wytłumaczyć. Ogólnie ja nie do końca potrafiłam przeforsować wszystkie swoje pomysły. Nawet jak coś mi się wydawało, że jest robione źle, i budowlaniec mówił mnie, że tak powinno to wyglądać, to ja po prostu kiwałam głową, okej, skoro on mówi, że tak ma wyglądać, to tak to powinno być. I wiele rzeczy mam w ten sposób zrobionych.
Że budzą wątpliwości teraz.
Budzą wątpliwości. Nie jestem do końca z tego zadowolona. Teraz zrobiłabym niektóre rzeczy inaczej. Na pewno szukałabym takiej porządnej ekipy budowlanej. Powinno się szukać faktycznie fachowców i od tego super jest ta nasza grupa Ruinersów.
Tak, to prawda. Wymieniamy się tymi kontaktami i to działa. No my jak szukaliśmy fachowców do naszego domu, to też nie znaliśmy nikogo. Chociaż mój mąż jest z Mazur, ale od studiów mieszkał w Warszawie i naprawdę ciężko było znaleźć kogoś, kto by się znał na starych domach, szanował tę tkankę.
I w ogóle chciał się podjąć remontu starego domu, bo nie każdy chciał się podejmować tego.
Tak, u nas też tak było, że część powiedziała, że nie bardzo. I też znaleźliśmy pierwszą ekipę i w końcu naszą najważniejszą ekipę, która zrobiła najwięcej rzeczy w naszym domu, właśnie z polecenia przez Ruinersów, o których jeszcze wtedy nie wiedziałam, że są Ruinersami, bo ich tak nie nazwałam. Po prostu ludzi, którzy wyremontowali dom, który nam się bardzo spodobał. No, ale ja też zauważyłam, że fachowcy rozmawiają z Adamem, a nie ze mną.
Tak.
Dla mnie to jest bardzo wygodne.
Wygodne.
Bardzo, ale gdybym miała być sama, i ja z radością zrzucam na Adama ten obowiązek, ale gdybym miała sama z nimi rozmawiać, tak jak ty musiałaś sama z nimi rozmawiać, to byłaby to jedna z najbardziej irytujących rzeczy na świecie.
Nie jest
no
to łatwe.
No bo jesteś inwestorką i
tak.
Masz
pojawiałam
potrzeby.
Się na przykład, nawet jeśli pojechałam gdzieś z tatą, to oni automatycznie zwracali się do mojego taty.
Oczywiście.
I ja wtedy już nie byłam ważna. Ale to było super, że i mój tata, i moi bracia ostatecznie popierali ten remont. Mhm. I zawsze było mówione, że tu jest osoba do kontaktu, tak? Pokazywali na mnie. I to ze mną kazali rozmawiać tak naprawdę tym wszystkim budowlańcom.
Czy później było łatwiej? Czy ty się uczyłaś jakiejś odporności na te męskie, lekceważące spojrzenie na kobietę inwestorkę? Czy dowiadywałaś się więcej o remoncie i przez to czułaś się sama bardziej pewnie? Czy może oni się przyzwyczaili? Czy w ogóle nic się nie zmieniło do końca i do końca toczyłaś ten krwawy
Wiesz
bój?
Co, ja po prostu zmieniałam budowlańców.
Czyli miałaś od początku zawsze to samo?
Tak, nie było to łatwe, ale ja też tak ogorzałam trochę w trakcie tego remontu. Nauczyłam się wielu rzeczy. Dużo też na ten temat czytałam, dużo oglądałam filmów. YouTube jest idealny do takich rzeczy. Dużo też wiedziałam na ten temat. Są rzeczy, które ja wychwytywałam. No jedną z takich rzeczy na przykład była folia kubełkowa, położona przy fundamentach. Założyli mi ją odwrotnie. Jak ja im zwróciłam uwagę, powiedziałam, że ta folia jest chyba źle. Nie, pani się nie zna. Tak ona powinna wyglądać. Ja nie umiałam przeforsować tego swojego zdania. Przyjechał mój kolega. Patrzy, mówi, Martyna, przecież ty masz źle odwrotnie położoną tą folię. Dopiero jak znalazłam specyfikację tej folii i udowodniłam mojemu budowlańcowi, że ta folia jest położona źle. Mimo, że mi wmawiał, patrząc prosto w oczy, że tak to ma być, że ty głupia babo, na pewno nie wiesz, o czym mówisz. No bo ja sobie tak, wiesz, zawsze wtedy myślałam, a może ja faktycznie się nie znam, no nie. Więc nie będę się kłócić. Jak mi facet mówi, patrząc prosto w oczy, no chyba nie chce źle dla mnie. Mówisz mi, że tak ma być, no to chyba tak ma być.
A poprawił to później, czy to już tak zostało?
Tak, to jest jedna z rzeczy, którą musiał poprawić.
Jak zareagował? Był wściekły czy...
Nie był wściekły, nie był też zadowolony.
A jak robiłaś właśnie z organizacją takich rzeczy, jak dostawy i zaopatrzenie? Czy ekipy kupowały na twój rachunek materiały, czy ty musiałaś
ja
się tym opiekować?
Ja miałam podpisaną umowę w sklepie budowlanym, mhm. dużym sklepie budowlanym, z jakimś tam procentem zniżki. Mhm. I zazwyczaj ten budowlaniec po prostu sam kupował te rzeczy.
Duże ułatwienie.
Bardzo duże ułatwienie.
Nie musiałaś znać się na wszystkich uszczelkach.
Nie musiałam, na szczęście. Troszkę musiałam ufać temu budowlańcowi. Nie miałam wyboru, no bo byłam z tym wszystkim sama. Mimo, że tata bardzo często mi pomagał, no to jego na miejscu nie było. Mhm. I musiałam o wszystkim decydować sama. I to jest chyba najgorsze w tych wszystkich remontach. Mhm. Ja musiałam o wszystkim decydować sama. Nawet jak ktoś mi coś podpowiadał, to jednak ostateczna decyzja należała do mnie. I do takich grubszych zakupów jechałam razem z budowlańcem, po prostu wybierać jakieś, nie wiem, farby czy tym podobne. Ale tak to on zazwyczaj sam robił te zakupy.
No tak, no zakładam, że te estetyczne rzeczy jak farby, no to chciałaś tam uczestniczyć w tym. A...
Jak było coś droższego do kupienia, to po prostu jechałam. A tak to on sam po prostu robił zakupy. To nie był łatwy czas. Zdecydowanie. Jak sobie to przypominam, chciałabym, jeszcze kiedyś móc wyremontować jakiś dom. Mimo wszystko. Ale na pewno nie z tą ekipą. Na pewno szukałabym nowej ekipy.
Ekipa jest bardzo ważna, bo to może być przyjemność, a to może być koszmar. I to jeszcze trudniej, jak jesteś singielką dziewczyną, która musi sobie się z nimi użerać. Ale wiesz, że twój kolejny remont, życzę ci go bardzo, będzie już o tyle łatwiejszy, że jesteś o tyle bardziej doświadczoną inwestorką.
Zdecydowanie.
Będziesz wiedziała, co i jak. I też przeszłaś chrzest bojowy.
Na niektóre rzeczy bym sobie na pewno nie pozwoliła też.
No właśnie, bo my mówimy cały czas o tym remoncie, że on był taki trudny. A jak się żyje singielce na eksponowanym stanowisku leśniczej, znanej w okolicy na wsi? Jesteś znana, jesteś bardzo charakterystyczna, masz taki zawód, który też wymaga od ciebie dużego kontaktu z ludźmi. Jak to jest być taką dziewczyną w takiej wiosce?
Zanim się tutaj przeprowadziłam, to muszę przyznać, że tego się bałam najbardziej, że nie mam ogrodzenia. Mhm. No i jednak będę mieszkała sama w domu na skraju wsi. Bardzo małej wsi. Wszyscy wiedzą, kim jestem. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkam, jak się okazało później. Bo to się rozeszło lotem błyskawicy po ludziach.
Wszędzie plotkują.
Wszędzie plotkują, że Leśniczowa kupiła dom. I na pierwszy tydzień, bo wprowadziłam się do tego domu 1 kwietnia, prowadził się ze mną mój tata. Mhm. I razem walczyliśmy z remontem. I gdy on po tym pierwszym tygodniu musiał już wracać do domu, to ja wieczorem byłam przerażona. Pozapalałam wszystkie światła i poszłam spać. Bo się bałam tej ciemności. No, tu jest czarno. Wtedy jeszcze nie było latarni, bo teraz mam pod samym domem latarnię. Gdy się wprowadzałam, tej latarni nie było. A świateł z wioski nie było widać. Więc jak się gasiło światło na zewnątrz, to się nie widziało nic kompletnie. Więc ja byłam przerażona. Położyłam się spać. Obudziłam się rano. I stwierdziłam, że kompletnie nic się nie wydarzyło. I od tamtej pory już się nie bałam.
Ta jedna noc wystarczyła.
Ta jedna noc wystarczyła. Może te światła pomogły, nie wiem. Ale naprawdę obudziłam się rano i stwierdziłam, no dziewczyno, nie przesadzaj, nic się nie wydarzyło, nic się nie wydarzy.
Podziwiam twoje cudownie racjonalne podejście do tych spraw, chociaż ja też jak zostaję sama na wsi, na początku zwłaszcza się lękam trochę.
Wiesz co, nie można sobie wkręcać, nie można myśleć o złych rzeczach. Staram się o takich rzeczach w ogóle kompletnie nie myśleć, nie zastanawiać się nad tym, co się może wydarzyć. Może się też w ogóle nie wydarzyć, więc po co sobie wkręcać, po co się stresować?
Na razie przez tyle lat nic się nie wydarza i w ogromnej większości przypadków nic się nie wydarza.
Dokładnie.
Ty jako samotna dziewczyna, bez męża, nieszczęsna, bez dzieci, czy tak cię tutaj postrzegają, czy po prostu nikt na to nie zwraca uwagi?
Ciężko powiedzieć, trzeba by było ich zapytać, ale myślę, że tak. Wiesz, to dla ludzi nie do końca jest zrozumiałe. Raz, że jestem na zdecydowanie męskim stanowisku, choć teraz coraz mniej męskim już.
A jest ale was byłam... dużo dziewczyn w lesie?
Obecnie są 4 u nas w nadleśnictwie, ale ja byłam pierwszą i podleśniczą i leśniczą. No i dla ludzi to nie jest zrozumiałe. Raz, że jestem leśniczą. 2, że nie ma męża, dzieci. Mieszkam sama w takim domu, wyremontowałam sama ten dom. Może jestem jakimś lekkim dziwadłem, dla ludzi nie mam pojęcia. Mi nikt tego nie powiedział z tych ludzi, więc ciężko mi ocenić, ale no myślę, że jest to jednak nietypowa sytuacja. Nawet jeśli ktoś by coś mówił na ten temat, to ja tego nie biorę do głowy, po prostu.
Ale próbował, słyszałaś coś takiego? Czy może to jest tylko nasze przekonanie, że my dziewczyny tak myślimy, że na pewno społeczność na takiej malutkiej wsi będzie tak nas postrzegać? Może w ogóle tak nas nie postrzegają?
Wiesz co, ja bardzo często słyszałam pytanie o męża i dzieci.
Okej.
A dlaczego ty nie masz jeszcze dzieci?
A dlaczego? To ładne
pytanie. A dlaczego nie masz jeszcze męża? Mimo, że to nie jest do końca moja decyzja tak naprawdę. Dla ludzi to jest chyba też takie pytanie zagajające, którego ja, oj, działa na mnie jak płachta na byka. Bardzo nie lubię, gdy mnie ktoś o to pyta. I mam nadzieję, że ludzie w końcu przestaną pytać o takie rzeczy, które są mimo wszystko bardzo osobiste. I w końcu się nauczą, że nie wypada pytać o dzieci. O to, dlaczego się nie ma dzieci.
Zwłaszcza jak się zupełnie nie zna tej osoby. I to, dokładnie. To nie jest dobry start przyjacielskiej pogawędki. Dokładnie. Uprzejmej pogawędki prawie nieznajomych, nie?
Dokładnie.
To nie jest rozmowa o pogodzie. Jak tak sobie mieszkasz tutaj na wsi sama i już mieszkasz kilka lat i chyba ci się podoba, Jesteś nawet zadowolona z tego, że mieszkasz w tym domu, a nie w tej kuźni.
Dokładnie.
Co tu jest takiego świetnego? Czujesz, że dobrze zrobiłaś, że to jest twoje miejsce, że chcesz mieszkać dalej na wsi, albo w tej okolicy, albo w tym domu? Myślisz w ogóle o przyszłości tutaj? Jesteś
nigdy,
zadowolona?
Nigdy tego nie żałowałam. Nigdy nawet przez moment, przez myśl mi nie przeszło, że żałuję kupna tego domu. Uwielbiam to miejsce. Czasami mam wrażenie, że tylko ten dom mnie tutaj trzyma.
O!
Tak. Kocham ten dom, nie wyobrażam go sobie sprzedać, choć nie wiem, co będzie w przyszłości. Ale ostatnio odkryłam ze zdziwieniem, że kolega kupił stary dom i ja tak bardzo mu zazdrościłam. Sama się zdziwiłam tej zazdrości, bo ja byłam przekonana i każdy pewnie jest przekonany, że ktoś, kto wyremontuje taki stary dom, bo mój dom przed moim zamieszkaniem w nim 11 lat stał pusty.
Było co remontować.
Był w fatalnym stanie. I człowiek jest przekonany, że po tak dużym remoncie już nigdy nie spojrzysz na, nie wiem, młotek. I no, jak pomyślisz o nowym remoncie, to cię trzęsie.
Mnie nie trzęsie.
Ciebie nie trzęsie.
Adama trzęsie.
No a ja okazało się, że bardzo temu koledze zazdroszczę. I nawet zaczęło mi się to śnić w nocy, że kupuję nowy dom.
Uhu.
I go remontuję. To mi sprawiło tyle radości. Więc sobie myślę, że jeśli miałabym się kiedyś gdzieś wyprowadzić, to chyba wolałabym znowu podjąć tą walkę, kupić jakiś mały domek do wyremontowania. Może niekoniecznie tak wielki, jak jest ten obecny, ale dzięki temu, że jest tak wielki, mogę pomieścić spokojnie całą rodzinę, jak przyjeżdża. Moją najbliższą rodzinę, mówię o rodzicach i braciach. Mogę wygodnie położyć znajomych. Co roku teraz do mnie przyjeżdżają na majówki. Praktycznie wiosną, co weekend mam gości. I ja to uwielbiam. I to jest super w tym domu, że może pomieścić tyle ludzi.
No pewnie, bo wtedy twoi wszyscy przyjaciele, którzy są rozsiani po całej Polsce i twoja rodzina, która przecież nie pochodzi stąd,
Dokładnie.
Może przyjechać do ciebie i być tutaj razem z tobą.
I ludzie zazwyczaj tutaj odpoczywają, to też bardzo miło słuchać. Dopiero niedawno zaczęłam wierzyć w to, że wyszło mi super. Nie dopuszczałam do siebie takiej myśli. I dopiero chyba w zeszłym roku w wakacje tak naprawdę sobie uświadomiłam, że super to wyszło. Że naprawdę fajnie to wygląda. Też dzięki temu właśnie, co mówią ludzie, którzy tu przyjeżdżają.
Czasem musimy się zobaczyć w cudzych oczach, żeby
Ładnie.
Uwierzyć w to, co mówią nam nasze oczy. To jest fatalne, ale dobrze, że w końcu wierzymy.
Tak, ostatecznie dopuściłam do siebie tą myśl, że coś mi wyszło jednak.
Bardzo ci wyszło.
Troszeczkę się od siebie odwaliłam, że tak powiem. I zaczęłam się cieszyć tym domem. Bardzo cieszyć. Uwielbiam go. 2 lata temu nawet zaczęłam uprawiać ogród. I w zeszłym roku był to ogród z prawdziwego zdarzenia. Duży ogród, łącznie z ziemniakami.
I sama to
posadziłam
tak
ziemniaki.
Kopiesz to wszystko sama?
Tak. Znaczy, bardzo mi pomógł mój brat, Maciek, który jest takim dobrym duchem tego domu, bo potrafi wziąć nawet 2 tygodnie urlopu i przyjechać do mnie. I z nim to w zeszłym roku właśnie zakładałam ogród. Na niego też czekałam z kopaniem ziemniaków. Nie dlatego, że sobie sama nie dam rady, ale chciałam, żeby on też uczestniczył. W tym byliśmy oboje w szoku. Nie sądziłam, że jestem w stanie wyhodować takie piękne ziemniaki. Dla mnie jednak było to coś niesamowitego. Tak, dużo, dużo, bardzo dużo radości daje mi ten dom. Bardzo, bardzo go lubię.
A czy coś jest trudne? Czy jest coś, co byś zamieniła na jakiś komfort, dyskomfort na komfort?
Chciałabym mieć bliżej jezioro. Bo jednak na Warmii tych jezior mamy mało. Jedno w okolicy właściwie. Jest oczywiście słaba dostępność lekarzy. Ostatnio musiałam do ginekologa jechać aż do Elbląga. No i kultura, przede wszystkim i rozrywka. Kino, teatr. To wszystko mam daleko tak naprawdę. Ale na co dzień tego nie potrzebuję. A jak potrzebuję, pojadę sobie do miasta i też to mam. Więc w jakiś sposób to jednak nie jest aż tak ciężkie.
Mhm.
Chociaż czasami zazdroszczę moim koleżankom, które mogą sobie wyjść na kawę po prostu. U mnie to nie jest takie proste.
No wiesz, ty możesz wyjść na kawę na swój taras i tutaj, za tym tarasem, za tym ogrodzeniem są jakieś hektary łąk i pól, na które patrzysz.
Tak.
I myślę, że te dziewczyny, co chodzą do tych kawiarni w miastach, to zazdroszczą ci tego, że ty możesz tutaj zacząć ten dzień albo skończyć.
Tak to jest, że się zazdrości komuś.
Trzeba czasem się może po prostu wymieniać.
Dokładnie.
A jak sobie radzisz z odśnieżaniem, paleniem w piecu, ogarnianiem tego ogrodu, bo przecież nie zawsze twój brat ci pomaga przekopywać grządki. Czy to jest trudne? wiem, że dziewczyna da radę, ale że to jest trudne.
Jest trudne. Nie ma co ukrywać, to jest trudne. Ale robię to wszystko, daję radę. Chociaż chętnie bym oddała komuś odśnieżanie chociażby. Nie lubię odśnieżać i nie uznaję tego za konieczne, dopóki moje auto jest w stanie wyjechać. To nie odśnieżam podwórka. Jeśli chodzi o opał, to nawet sama rąbałam drewno.
Brawo.
Ale w pewnym momencie naprawdę się odechciewa nosić codziennie naręcza drewna. Mhm. Na szczęście teraz mam piec na pelet, ale worki z peletem. Taki worek ma 20 kg. Piec mam wysoki, a jestem niska. I jednak muszę wysoko podnieść ten worek, żeby wsypać. No nie jest to wygodne. Ale to nie jest też dla mnie jakoś bardzo duży kłopot. I wszystko koło domu robię sama. Czy koszę trawnik latem co tydzień. Czy przekopywanie grządek. Sadzenie nowych roślin. Wystarczy mi teraz to, że bardzo dużo robię w ogrodzie i na zewnątrz.
Czy ty się nauczyłaś sama naprawiać uszczelki, cieknące krany i tak dalej? Czy jest tutaj jakiś pan złota rączka? Dzwonisz do kogoś, kiedy coś się psuje?
Czekam na tatusia.
No a jak ci leje się z rury?
Nie. Ogólnie mam takich fachowców, jeśli chodzi o hydraulikę, to mam super hydraulika. Zawsze też pomoże mi ten Marian Stolarz, który mieszka niedaleko. Jakoś sobie muszę radzić z tymi rzeczami. Zastanawiam się teraz, czy z jakimiś awariami musiałam sobie radzić sama. Tak całkiem sama. No cieknący kran to nie jest problem. Z tym sobie poradzę sama.
Właśnie, to nie jest problem jak dla kogo. Tego trzeba też się nauczyć.
No może tak. Nie mogę sobie teraz przypomnieć awarii takiej, która wymagała pomocy kogoś z zewnątrz. Ewentualnie przy piecu. No to tak, mam swojego takiego tego hydraulika, który ogarnia mi tu wszystko i gdy poproszę, to przyjedzie po prostu i mi pomoże.
Czyli to też jest do zorganizowania.
Myślę, że zawsze jest do zorganizowania, tylko moim zdaniem nie warto się ukrywać z tymi potrzebami. Mhm. Bo czasami rozwiązanie masz bardzo blisko, ale dana osoba nie wie, że mogłaby ci w jakiś sposób pomóc. Tak, warto mieć zresztą taką sieć znajomych, bo każdy zna kogoś tam. Mhm. Chyba tylko z Duna znalazłam sama. Korzystałam z grup na Facebooku kiedyś. I chyba tam szukałam takich poleceń. I w momencie, gdy rozkręciłaś tą grupę ruinersów, to ja tak naprawdę jestem już na końcu swojej drogi. Czyli nie jestem w trakcie tego remontu głównego. Myślę, że byłoby mi dużo łatwiej. Dlatego ta grupa jest taka super. Żałuję, że tej grupy nie znałam i nie było tej grupy, gdy ja remontowałam dom.
Ja też żałuję, że tej grupy nie było, kiedy ja remontowałam ten dom.
Nigdy bym nie wpadła na to, żeby namawiać ludzi, czy na pracę w lesie, czy na remont starego domu. Bo nie wiem, naprawdę trzeba tego chcieć, żeby sobie z tym poradzić, po prostu. Więc to nie jest tak, że namawiam, ale kocham ten swój stary dom. I mimo, że przez cały remont słyszałam, że remont to głupota starego domu i to się kompletnie nie opłaca, to jednak mój dom kosztował mnie dużo, dużo, dużo mniej niż wybudowanie nowego domu moich znajomych na przykład.
Tak to zwykle chyba bywa, że jednak remont jest mniej kosztowny.
W 2019 roku postanowiłam, że wezmę kredyt. W tym momencie stwierdziłam, że chyba czas najwyższy na poważnie się wziąć za ten remont.
Czyli mieszkałaś tutaj wcześniej bez kredytu, remontowałaś sobie troszkę.
Tak, od 17 roku, czyli dwa lata. Dwa lata mieszkałam tutaj i wkładałam w ten remont każde swoje pieniądze. I w 2019 roku w sierpniu stwierdziłam, że czas najwyższy zrobić to na poważnie już. Wzięłam bardzo duży kredyt i zaczęłam ten dom remontować już tak.
Na poważnie.
No poważnie, dokładnie.
No to kolejne zobowiązanie. Kredyt to też jest coś, co wymaga
i to bardzo
odwagi.
Duże. Jak się jest samemu, jest to bardzo duże obciążenie psychiczne też. Ale stwierdziłam, że muszę w końcu zdecydować. No bo nie mogę wiecznie żyć w tym remoncie i co jakiś czas wkładać tych paru tysięcy w remont, gdy cały dom wymaga gruntownego remontu.
A masz jeszcze jakieś plany związane z tym domem? Z tą wsią, z tym miejscem?
Planów mam bardzo dużo. Chciałabym do końca wyremontować górę. Marzy mi się nowy podjazd. Marzy mi się ten drugi dom. Marzy mi się coś jeszcze. Marzy mi się coś takiego, co będzie mi przynosiło pieniądze przede wszystkim.
Zatem życzę Ci podjazdu, dokończonego remontu na piętrze i rozpoczęcia nowego remontu. I niech te pieniądze płyną. Niech płyną.
Martynie życzymy zatem coraz więcej sił i pieniędzy, a także kolejnego remontu. A ja żegnam się z pięknej Warmii i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj mi znać, jak Ci się podobał. I jeśli jesteś dziewczyną, która marzy o życiu na wsi, czy dodał Ci otuchy i wzmocnił wiarę, że i przeprowadzka na wieś, i remont starego domu to nie są rzeczy nie do zrobienia. Jak widać, są. Te słowa kieruję szczególnie do jednej z naszych słuchaczek, Magdy, innej singielki, która właśnie kupiła dom na końcu świata i przymierza się do jego remontu. Kochana, dasz radę. Wszystkie dziewczyny dacie radę. A jeśli chcesz przyjrzeć się bliżej życiu miejskich osadników na wsi, zapraszam Cię do grupy na Facebooku, którą stworzyłam i która liczy już ponad 600 członków. Mazurscy Ruinersi and Friends. Zajrzyj też do mnie, ja też mieszkam na wsi. Na Instagramie prowadzę profil Siedlisko na Mazurach i dzielę się tam moim dobrym ruinerskim slow life. Nazywam się Ewa Bakota. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Ruinersi o życiu z dala od miasta.